Rozdział drugi. Dzień był bardzo cudny, prawdziwie latowy. Może szła 10 rano, bo już słońce wisiało w pół drogi między wschodem a południem i wynosiło się coraz bardziej palące. Kiej lipeckie dzwony, ile ich jeno było, zadzwoniły rozgłośnie i ze wszystkiej mocy. A ten, co go to przezywali Pietrem, huczał najgłośniej i śpiewał całym gardzielem. Jak kiedy to chłop, zdziepko napity, drogą idzie, kolebie się ze strony na stronę i zawodzący całemu światu radoście swoje grubachnym głosem powiada. Zaś drugi, nieco pomniejszy, o którym Jambrosz rozpowiadał, że go ochrzcili na Pawła, wydzierał się też nie ciszej, a jeno żarliwiej wtórował. Wysoką nutę brał, przeciągał górnie, a czystym głosem zawodził. I kiedy się zapamiętał, tak dzwonił, jakoby ta dziewka poniektura, kiej ją rozeprze, kochanie, lebo ten dzień zwiesnowy, że w pola leci, skroś zbóż się przebiera i śpiewa ze wszystkiego serca wiatrom, polom, niebu jasnemu i swojej duszy weselnej. A na trzeciego sygnaturka jako ten ptaszek świergoliła, na darmo chcąc tamte prześpiewać. Nie mogła jednak, chocia jazgotała się kającym prędkim głosem, kieby te dziecińskie sprzeciwy. Że już dzwoniły, czyniąc galantą kapelę, bo to i bas pobękiwał i zawodziły skrzypice, i ten bębenek z brzękadłami drygał wesoło i rznęły wraz o ducha uroczyście a rozgłośnie. Na odpust ci one tak radośnie zwoływały, boć to był dzień świętego Piotra i Pawła, zawdy w lipcach uroczyście obchodzony. A czas się też był zrobił wybrany, cichy i wielce słoneczny. Na galantą spiekę się miało, ale mimo to już od samego świtania na placu przed kościołem handlarze zaczęli stawiać budy przeróżne, a kramy, a stoły, płóciennymi dachami nakryte. Zaś skoro dzwony zabimbały, skoro ich głos radosny rozlał się po świecie, to i pokrótce na wyschniętych drogach i w tumanach kurzawy jęły coraz częściej turkotać wozy. A i piesi też gęsto ciągnęli, że jak jeno było sięgnąć okiem, na wszystkie strony, po drogach, ścieżkami, na miedzach czerwieniły się kobiece przyodziewy i bielały rozwiane kapoty. Ciągnęli rzędami, podobnie kiej te gęsi, mieniąc się jeno w upale i wśród zbóż zielonych. Słońce niesło się wyżej, a wyżej i płynęło kiej ptak złocisty po modrym, czystym niebie, jarząc się coraz bardziej i nagrzewając tak szczodrze, że już powietrze trzęsło się nad polami. Jeszcze ta niekiej odłąk chłód luby powiał i zakolebał bielejącymi żytami. Jeszcze i owsy zachrzęściły cichutko i potrzęsły się młode pszeniczne kłosy. Zaś rozkwitłe lny spłynęły rozniebieszczoną strugą kiej wody. Ale już zwolna grążyło się wszystko w słonecznym wrzątku i cichości. Hej, radosny ci to był dzień i prawdziwie odpustowy. Dzwony bimbały długo i te głosy jękliwe leciały we świat. Tak rozgłośnie, aż chwiały się źdźbła, aż płoszyły się ptaki. Ale spiżowe serca biły wciąż, biły miarowo, mocno i górnie, wynosząc się ku słońcu tą przejmującą pieśnią i wołaniem zmiłuj się, zmiłuj, zmiłuj. Matko Przenajświętsza, matko, matko, i ja proszę, i ja, i ja, i ja. Śpiewały serdecznie, obwołując zarazem uroczyste święto. Jakoż i czuło się w powietrzu święty dzień odpustowy. Święto było po chatach, przystrojonych zielenią, w dalach przebłyskujących kieby zapalonymi świecami, w radosnych głosach i w tym cosik, czego nie wypowiedzieć, a co się unosiło nad polami, rozpierając serca lubą cichością i weselem. A naród śpieszył tłumnie na owe święto i walił ze wszystkich stron. Kłęby kurzawy toczyły się nieustannie nad wszystkimi drogami. Turkotały wozy, rżały konie. Leciały głosy przeróżne, wiązały się głośne rozmowy. Czasem ktośik wychylał się z pół koszków i krzykał do pieszych, gdzie znowu śpieszył zapóźniony dziad, jękliwie przyśpiewując. A po wozach niektórych szeptano pacierze, pozierając dokoła z niemym podziwem, gdyż ziemia stojała przystrojona kieby na te gody weselne, cała we kwiatach i zieleni i cała w ptasich śpiewaniach, w chrzęstach zbóż i brzęku pszczół. A taka cudna, nieobjęta, weselna i przenajświętsza w onej mocy żywiącej, jaże piersi zapierało. Drzewa po miedzach stojały kieby na stróży, zapatrzone w słońce, a dołem, jak okiem sięgnąć, leżały pola zielone. Szumiące jak wody wzburzone i jak wody przewalały się niekiedy ze strony na stronę, bijąc o wszystkie drogi, miedze i rowy, co migotały kiejte wstęgi kwietne, szczodrze przeplecione puszystą bielą, żółtością i fioletem. Kwitnęły już bowiem owe ostróżki przeróżne, kwitnęły powoje, patrzące z żytnich gąszczów przytajonymi pachnącymi oczami. Kwitnęły modraki, miejscami kaździebko wymiękło, tak gęsto, jakby tam niebo się kładło. Kwitnęły wyczki całymi kępami. A one jaskry, a mlecze i krwawe osty, a ognichy i koniczyny, a stokrotki, a rumianki dzikie, a tysiąc inszych, o których jeno sam Jezus pamięta. Boć jemu tylko kwitnął i tak pachnął, że prosto czad bił od pól, kiedy w kościele, gdy jegomość okadza sakramenta. Ten i ów pociągał nosem z lubością, a konia batem okładał i pośpieszał, gdyż słońce prażyło coraz ognistiej, jaże śpik morzył, że już nie jeden srodze łbem kiwał. To i pokrótce lipce napełniły się narodem powręby. Jechali bowiem i jechali bez przestanku, że już wszędy, na drogach, dokoła stawu, pod płotami, w podwórzach i kaj jeno było można zachwycić nieco cienia, ustawiały się wozy i wyprzęgano konie, bo na placu przed kościołem była już taka gęstwa i tak wóz stojał przy wozie, że ledwie się przecisnął. Lipce prosto ginęły w tej nawale ludzi, wozów i koni. Rwetes też był coraz większy. Gwary i krzyki podnosiły się nad całą wsią. Naród szumiał kiej bur rozkolebany. Kobiety obsiadały staw moczyć nogi, wsuwać trzewiki, a ogarniać się przystojnie do kościoła. Chłopi rajcowali kupami, zmawiając się ze sąsiady, zaś dziewuchy i chłopaki cisnęły się łakomie do kramów i but, a głównie do Katarynki grającej, na której jakiś zwierz zamorski, czerwono przystrojony i z pyska podobny do starego Miemca, czynił takie pocieszne skoki, a figle, jeże się za boki brali ze śmiechu. Katarynka przygrywała zawzięcie i na taką nutę jaże niejednemu kulasy drgały. A jakby do wtóru i dziady usadowione we dwa rzędy od kruchty do placu jeły wyciągać swoje pieśni proszalne. Zaś w samych wrotniach cmentarza siedział ślepy, tłusty dziad, co go to zawdy pies prowadzał i śpiewał najżarliwiej i najcieniej wyciągał. Ale skoro jeno zasygnowali na sumę, naród porzucił zabawy i kiej wezbrany potok lunął do kościoła. I tak go napchał, jaże żebra trzeszczały, a cięgiem jeszcze przybywali nowi, gniecąc się, a nawet swarząc. Ale większość musiała ostać na dworze, tuląc się pod mury i drzewa. Przyjechało też paru księży z drugich parafii. Zasiedli zaraz w konfesjonałach pod drzewami słuchać spowiedzi, nie bacząc zgoła na tłok ni na spiekę. A wiatr był całkiem ustał i gorąc podnosił się już nie do wytrzymania. Żywy ogień lał się prosto na głowy, ale naród cierpliwie gniótł się przy konfesjonałach i roił po cmentarzu, na darmo wyszukując cienia lub jakiej bądź osłony. Proboszcz był właśnie wychodził ze mszą, kiedy dopiero Hanka z Józką nadeszły. Ale że nie sposób się było docisnąć choćby nawet do drzwi kościelnych, to stanęły na szczerym słońcu pod parkanem, rozglądając się w ciżbie, a pochwalonym witając znajomków. Zaraz też huknęły organy i zaczęła się suma. Przyklękli wszyscy, poprzysiadali, a jeli się żarliwie pacierzy. Rychtyk i południe stanęło. Słońce zawisło prosto nad głowami, lejąc warem straszliwym i wszystko jakby pomdlało z onej spieki, że ni liść nie zadrgał, ni ptak przeleciał, Nijaki bądź głos powiał z pól. Niebo wisiało w martwej cichości, kiedy ta szklana tafla rozpalona do białego, a roztrzęsione niby wrzątek powietrze ślepiło, wyżerając oczy. Parzyła ziemia, parzyły rozgrzane mury, że klęczeli bez ruchu, ledwie już zipiąc, jakby się zwolna gotując w tym ukropie słonecznym. Naród się modlił w głębokiej cichości. Kto na książce, kto na różańcu, a kto jeno tym szczerym słowem Boga chwalił i wzdychem serdecznym. Uroczyste głosy organów lały się brzękliwym, rozmodlonym pacierzem, a niekiedy śpiew buchał od ołtarza. Czasem zajazgotały dzwonki, a czasem zahuczał grubachny głos organisty. Zaś potem ciągnęły się długie, jakby oniemiałe z żaru, chwile i dymy kadzideł płynęły przez wywarte drzwi kościoła, oprzędzając w niebieskawą i wonną mgłę pochylone głowy klęczących. Szmer pacierzów rozdzwaniał się nikłym i sypkim chrzęstem w rozbielałej ciszy gorącego przypołudnia i grały w słońcu barwiste chusty, kapoty i wełniaki, że cały cmentarz widział się kiedy przytrzaśnięty kwiatami, co się chyliły kornie w onej świętej godzinie przed Panem, jakoby utajonym w tym słońcu rozgorzałym i we wszystkiej cichości świata. Że tylko niekiedy co tam ktoś grzbiet prostował, rozwodził ręce i wzdychał głęboko. To gdziesik zapłakało dziecko albo kwik koński roznosił się od wozów. Nawet dziady pocichły. Tyle jeno, co po niektóry przez śpik wyrywał się niekiej z głośniejszym zdrowaś i o wspomożenie zaskamlał. A upał jeszcze się wzmagał i tak prażył, jaże pola i sady zalane pożogą rozżarzyły się kiej ogień, migocąc białawymi płomieniami. Cichość była coraz senniejsza, że już nie jeden zachrapał na dobre, nie jeden kiwał się klęczący. Zaś drudzy wychodzili się rzeźwić, gdyż raz po raz skrzypiały kajś studzienne żurawie. Dopiero w czas procesji, kiej kościół zatrząsł się od śpiewań, kiej jeły walić chorągwie, a za nimi wychodził ksiądz pod czerwonym baldachem z monstrancją w rękach, prowadzony przez samych dziedziców, naród przecknął i ruszył wraz z procesją. Zadzwoniły dzwony, śpiew buchnął ze wszystkich gardzieli i bił jaże kajś ku słońcu, mocny, ogromny, serdeczny. A procesja opływała zwolna białe rozpalone mury kościoła, kiej ta rzeka wezbrana. Czerwony baldach płynął na przedzie, cały w dymach kadzielnych, że jeno chwilami błyskała złota monstrancja. Migotały rzędy świateł, rozwinięte chorągwie niby ptactwo łopotało nad mrowiem głów. Chwiały się obrazy przestrojone w tiule, a wstęgi, i biły radośnie dzwony i grzmiały organy. A naród śpiewał z uniesieniem, całym sercem i wszystką duszą tęskliwą wynosił się kajś jaże w niebiosy, jaże ku temu słońcu przenajświętszemu. Zaś po procesji, kiej znowu wzięli odprawiać nabożeństwo i kiej znowu głosy organów zahuczały przejmująco, na cmentarzu zrobiło się cicho jak przudzi, ale już nikt nie drzemał, wzmogły się jeno szepty pacierzów, rozgłośniały wzdychy. Dziady już pobrzękiwały w miseczki, a tu i owdzie jeli z cicha pogwarzać. Dziedzice powyłaziły z kościoła, na darmo szukając cienia i kajby przysiąść. Dopiero Jambrosz wygnał ludzi spod jakiegoś drzewa i naznosił im stołków, że zasiedli, poradzając między sobą. Był i ten z woli, ale nie usiedział w miejscu, a jeno cięgiem się kręcił po cmentarzu i co dojrzał znajomego Lipczaka, przystawał do niego i przyjacielsko zagadywał, że nawet Hankę zobaczył i zaraz się do niej przecisnął.
— Wrócił to już wasz?
— Ale zaś by ta wrócił.
— A podobno jeździliście po niego.
— Już ci zarno po ojcowym pochowku pojechałam, ale powiedzieli w urzędzie, co go puszczą dopiero za tydzień, to niby we środę.
— Jakże tam z kaucją zapłacicie?
— Dyć tam oto już Rocho zabiega. Wyrzekła ostrożnie.
Jeśli nie macie pieniędzy, to ja za Antka poręczę.
Bóg zapłać, schyliła mu się do nóg. Może Rocho jakoś se poradzi. A jakby nie, to musi się szukać innego sposobu.
Pamiętajcie, że jak będzie potrzeba, poręczę za niego.
Poszedł dalej do Jagusi siedzącej w podle pod murem wraz z matką i wielce zamodlonej, ale nie nalazłszy sposobnego słowa, to jeno prześmiechnął się do niej i zawrócił do swoich. Poleciała za nim oczami, pilnie przepatrując dziedziczki. Tak wystrojone, jaże dziw brał, a takie bieluśkie na gębie i tak wcięte w pasie, że Jezus! Pachniało też od nich kiebystego trybularza. Chłodziły się czymsić, co się widziało niby te rozczapieżone ogony indycze. Paru młodych dziedziców zaglądało im w oczy i tak się cosik śmiali, jaże ludzie się tym niemało gorszyli. Naraz Kajś w końcu wsi, jakby na moście przy młynie, zaturkotały ostrowozy i kłęby kurzawy wzbiły się ponad drzewa. — Jakieś spóźnione! — szepnął Pietrek do Hanki. — Świece juchy będą gasili! — dorzucił ktosik. A drudzy jęli się przechylać przez mur ogrodzenia i ciekawie zazierać na drogi obiegające staw. A pokrótce, wśród wrzaskliwych jazgotów i naszczekiwań, ukazał się cały rząd ogromnych bryk, nakrytych białymi budami. — To Niemcy! Niemcy z Podlesia! — wykrzyknął ktosik. Jakoż i prawda to była. Jechali w kilkanaście bryk, zaprzężonych w tęgie konie. Pod płóciennymi budami widniał wszelki sprzęt domowy i siedziały kobiety i dzieci. Zaś rude, opasłe Niemce z fajami w zębach szły pieszo. Wielkie psy leciały po bok, szczerząc niekiedy kły i odszczekując lipeckim, które raz w raz zajadle docierały. Naród rzucił się patrzeć na nich, a wielu przełaziło ogrodzenie i leciało spojrzeć z bliska. Niemce przejeżdżały stępa, ledwie się przeciskając przez gęstwę wozów i koni, ale żaden nawet przed kościołem nie zdjął kaszkietu, nikogo pozdrowił. Jeno oczy się im jarzyły i brody trzęsły, jakby ze złości. Poglądali w naród hardo kiejte zbóje.
Pludraki i ścierwie! Kobyle syny! Świńskie podogonia! Zobaczę pociotki!
Posypały się wezwiska kiej kamienie.
A co, na czyjem stanęło Niemce? Krzyknął ku nim Mateusz. Kto kogo przeparł? Strach wam chłopskiej pięści, co? Poczekaj, ta dzisiaj odpust, zabawimy się w karczmie.
Nie odzywali się, zacinając jeno konie i wielce śpiesząc.
Wolniej, pludry, bo portki pogubita.
Jakiś chłopak śmignął na nich kamieniem, a drugie też jeły cegły rwać, bych przywtórzyć, ale w porę ich przytrzymali.
Daj ta spokój, chłopaki, niech odejdzie ta zaraza. A żeby was mur nie ominął, psy heretyckie!
A któraś z lipeckich wyciągnęła pięście i zakrzyczała za nimi.
Bych was wytracili co do jednego kiej psy wściekłe!
Przejechali wreszcie, ginąc na Topolowej, że jeno z cieniów i kurzawy szły słabnące naszczekiwania i turkoty wozów. Wtedy taka radość rozparła lipczaków, co już nie sposób było się komu brać do pacierzów, bo jeno kupili się coraz gęściej kole dziedzica. A on rad temu wielce pogadywał wesoło, częstował tabaką i w końcu rzekł przypochlebnie.
Ten goście podkurzyli, cały rój się wyniósł. A bo im nasze kożuchy śmierdziały.
Zaśmiał się któryś, jak żela, wójtów brat. Wyrzekł niby to z frasobliwością.
Za delikatny naród na chłopskich sąsiadów, bo niech jeno, któren wziął przez łeb, to zaraz na ziem leciał. Pobił się to kto z nimi?
Pytał rozciekawiony dziedzic.
Zaś by ta pobił, Mateusz ta jednego tknął, że mu nie odrzekł na pochwalony. To zaraz juchą się oblał i dziw duszy nie zgubił. Do cna miętki naród. Na oko chłopy kiej dęby, a spuścisz pięść, to jakbyś w pierzynę trafił,
objaśniał z cicha Mateusz.
I nie szczęściło się im na Podlesiu, krowy im ponopadły. Prawda, nie wiedli za sobą ani jednej. Kobus mogliby powiedzieć,
wyrwał się któryś z chłopaków, ale kłąb krzyknął ostro.
Głupiś kiejbut! Na paskudnika pozdychały, wiadomo!
Jarze się pokurczyli z tajonej uciechy, ale nikt to już pary nie puścił. Dopiero kowal, przysunąwszy się bliżej, rzekł.
Że się Niemce wyniesły, to już pana dziedzicowa łaska. Bo wolę sprzedać swoim, choćby za pół darmo.
Zapewniał gorąco, prawiąc różności, a rozpowiadając, jak to on i jego dziady i pradziady zawsze jeno trzymali z chłopami. Zawsze szli razem. Na to Sikora prześmiechnął się i powiedział z cicha.
Tak mi to stary dziedzic kazali wypisać na plecach batami, że jeszcze dobrze baczę.
Ale dziedzic jakby nie dosłyszał, powiadając właśnie, co to zażył kłopotów, aby się jeno Niemców pozbyć. Już ci, co go słuchali, przytakując politycznie, a swoje myśląc o tych jego dobrościach dla chłopskiego narodu.
Dobrodzieje znaku nie zrobi, choć z jajka uleje.
Mamrotał Sikora, jaże go kłąb trącał, bych zaprzestał. I tak se społecznie basowali, kiedy jakiś księżyk w białej komży i z tacą w ręku jął się ku nim przepychać.
Cie, widzi mi się, że to Jasio, organistów,
zawołał któryś. Już ci, co to był Jasio, jeno już ubrany po księżemu i zbierał na kościół co łaska. Witał się ze wszystkimi, pozdrawiał i sielnie kwestował. Znali go bowiem i niejako było się wykręcać od ochwiary. To każden supłał z węzełków ten grosz jakiś, a często gęsto i ta złotówka zabrzęczała o miedziaki. Dziedzic rzucił rubla, zaś dziedziczki sypnęły srebrem, a Jasio, spocony, czerwony ze zmęczenia i radosny wielce, zbierał niestrudzenie po całym cmentarzu, nie przepuszczając nikomu i nikomu też nie żałując tego dobrego słowa. A natknąwszy się na Hankę, pozdrowił ją tak poczciwie, jaże całe 40 groszy położyła. Zaś kij przystanął przed Jagusią i zabrzęknął w tace, podniesła oczy i jakby zdrętwiała ze zdumienia. On też zdziebko się pomięszał. Rzekł ni to, ni owo i prędko poszedł dalej. Nawet zapomniała dać ochwiarę, a jeno patrzała za nim i patrzała, boć prosto wydał się jej jako ten świątek, co go wymalowali w bocznym ołtarzu. Tak usi młody, smukły i śliczny, jakby ją urzekł tymi jarzącymi ślepiami, że próżno tarła oczy i żegnała się raz po raz. Nie pomogło. Organiściak jeno, jak się to wybrał, galancie.
O, matka się też poszykiej ten indor.
Już od Wielkiej Nocy jest w tych księżych szkołach.
Proboszcz go sprowadził na odpust do pomocy. Stary sknerzy i z ludzi zdziera, ale na niego nie żałuje.
Już ci, bo to nie honor, jak księdzem ostanie.
Ale i profit miał będzie.
Szeptali dokoła jeno, co Jaguś niczego nie słyszała, wodząc za nim oczami, kaj się tylko poruszył. Właśnie i suma się skończyła. Jeszcze chta zambony ksiądz wygłaszał zapowiedzie i wypominki, ale już naród zwolna odpływał i dziady podniesły jękliwe głosy, a całym chórem jeły wyciągać, skamląc proszalne pieśni. Hanka też ruszyła ku wyjściu, gdy przecisnęła się do niej balcerkówna z wielką nowiną.
– Wiecie? – trzepała zaziajana. – A to spadły zapowiedzie Szymka Dominikowej z Nastusią.
– No, no, a cóż na to powiedzą Dominikowa?
– A cóżby, udry na udry pójdzie ze synem.
– Nie poradzi Szymek w swoim prawie i lata też ma.
– Nie zgorsze się tam zrobi piekiełko, nie zgorsze – wyrzekła Jagustynka.
Mało to i tak sfarów, mało obrazy boskiej, westchnęła Hanka.
Słyszeliście to już o wujcie?
Zagadnęła Płoszkowa, niesąc po bok niej swój brzuch spaśny i tłustą czerwoną gębę. Dyć tyle miałam z pochówkiem i tylach nacięgiem nowych turbacji, że ani wiem, co się tam na wsi wyprawia.
A to starszy mówił mojemu, jako w kasie brakuje dużo.
Wójt już lata po ludziach i skamle o pożyczki, aby choć chyla tyla zebrać, bo leda dzień przyjedzie śledztwo.
Jeszcze chociec mówili, co na tym skończyć się musi.
Wynosił się, puszył, przewodził, a teraz zapłaci za swoje państwo.
To mogą mu zabrać gospodarkę?
A mogą, zaś kiej by nie chwaciło, to se resztę odsiedzi w kryminale,
gadała Jagustynka.
Używał już, a niechże teraz pokutuje.
Dziwno mi też było, co nawet na pogrzebie się nie pokazał.
Cóż mu ta boryna, kij on z wdową przyjacielstwo trzyma?
Przycichły, bo tuż przed nimi jawiła się Jaguś, prowadząca matkę. Stara szła przygarbiona i z przewiązanymi jeszcze oczami, ale Augustynka nie przepuściła okazji.
Kiedyż szymkowe wesele? Ani się kto spodziewał, co dzisiaj spadną zambony. Już ci trudno chłopakowi wzbronić. Kiej mu już obmierzły dziewczynę roboty. Nastusia go teraz wyręczy, dojadała z prześmiechem. Dominikowa sprostowała się nagle i twardo rzekła.
Prowadź, Jaguś, prędzej prowadź, bo my jeszcze ku gryzie ta suka.
I poszła śpiesznie, jakby uciekając, a Płoszkowa zaśmiała się cicho.
Niby to ślepa, a nie z gorzej obaczyła. Ślepa, ale jeszcze trafi do szymkowych kudłów. Boże, broń bych się i do drugich nie dorwała.
Augustynka już nie odrzekła. Ścisk przy tym zapanował przed wrótniami, że Hanka się zgubiła, ostając kajś za wszystkimi. Ale nawet była temu rada, gdyż obrzydły jej te niepoczciwe dogryzania. Jęła też spokojnie rozdawać dziadom po 2 grosze, nie przepuszczając ani jednego. Zaś temu ślepemu z psem wetknęła całą 10 i rzekła. Przyjdźcie do nas na obiad, dziadku, do Borynów. Dziad podniósł głowę i wytrzeszczył ślepe oczy.
Antkowa, widzi mi się, Bóg zapłać. Przyletę, już ci co przyletę.
Za wrótniami było już nieco luźniej, ale i tam siedziały dziady we 2 rzędy, czyniąc szeroką ulicę i wykrzykując na różne sposoby. A na samym końcu klęczał jakiś młody z zielonym daszkiem na oczach. Przygrywał na skrzypicy i śpiewał pieśnie o królach i dawnych czasach, że całą kupą stali dokoła niego, a częsty grosz sypał mu się do czapy. Hanka przystanęła pod cmentarzem, rozglądając się za Józką i najniespodziewaniej natknęła się oczami na swego ojca. Siedział se w rządku między dziadami. Rękę wyciągał do przechodniów i jękliwie skamlał o wspomożenie. Jakby ją kto pchnął nożem, ale myślała zrazu, że się jej przywidziało. Przetarła oczy raz i drugi. On ci to był jednak, on.
Ojciec między dziadami, Jezus!
Dziw, że się nie spaliła ze wstydu. Nasunęła chustkę bardziej na czoło i przebrała się do niego z tyłu od wozów, pod którymi siedział.
Co wy robicie najlepszego, co?
Jęknęła przykucnąwszy za nim, by się chronić od ludzkich oczów.
Danuś, adyć ja, adyć.
Chodźcie mi zaraz do domu. Jezus, taki wstyd, chodźcie.
Nie pójdę. Już to sobie z dawna umyśliłem. Co wama mam ciężyć, kiedy dobre ludzie wspomogą. We świat se pociągnę z drugimi, święte miejsce obaczę. Co nowego się przewiem. Jeszcze wama spory grosz przyniesę. Naści złotówkę, kup jakiego cudaka dla Pietrasia. Kup!
Chyciła go ostro za kołnierz i prawie wywlekła między wozy.
Zaraz mi do domu, że to wstydu nie macie.
Puśćmy, bo się ozgniewam.
Rzućcie te torbeczki. Prędko, żeby kto nie obaczył.
To zrobię, co mi się jeno spodoba. Juści, wstydał się będę. Komu głód kumą, temu torba matką.
Wyrwał się naraz, wpadł pomiędzy wozy a konie i przepadł. Nie sposób było go szukać i naleźć w takim tłoku, jaki się uczynił na placu przed kościołem. Słońce przypiekało, jaże się człowiek łuskał ze skóry. Kurz zapierał piersi, a naród, chociaż zmęczony i zgrzany do ostatniej nitki, miętosił się radośnie i kotłował, jakoby w tym rozbełkotanym wrzątku. Katarynka wygrywała rozgłośnie na całą wieś. Dziady wyciągały po swojemu. Dzieci gwizdały na glinianych kuraskach. Naszczekiwały psy i konie, gryzły się i kwiczały, że to muchy były dzisiaj bardziej naprzykrzone. Zaś każdy człowiek gadał z osobna, przekrzykiwał do znajomków, stowarzyszał się i cisnął do kramów, przy których wrzało jak w ulu i podnosiły się dziełszyne piski. Budy ze świętościami jaże się chwiały od babiego naporu. Niemniejszy był tłok, kaj przedawali kiełbasy wiszące na drążkach, niby te grubachne postronki, gdzie znów kupczyli chlebem, a kukiełkami. Kajś żyt nawoływał do cukierków, zaś jeszcze indziej nawet wstęgi wiewały spod płóciennych daszków i bicze przeróżnych paciorków, a wszędy był niepomierny gniot, harmider i wrzaski kieby w jakiej bożnicy. Przeszło dobrych parę pacierzów, nim naród jął się nieco spokoić i przycichać. Kto pociągał do karczmy, kto już zabierał się do domu, a drudzy zmorzeni z piekotą i utrudzeniem rozkładali się w cieniu wozów, nad stawem, to w sadach i podwórzach, by chce podjeść i odpocząć. Rozprażone przypołudnie tak już doskwierało, że dychać nie było czym, a pokrótce i gwarzyć nie chciało się nikomu, ni nawet ruchać, jako tym drzewom pomdlałym w żarze. A że przy tym i wieś zasiadła do misek, to się już prawie całkiem uspokoiły. Jeno co tam dzieci podniesły wrzaski kaj śniekaj i konie szarpnęły się przy wozach. Zaś na plebanii proboszcz wyprawiał obiad dla księży i dziedziców. Przez wywarte okna widniały głowy. Płynął gwar rozmów i roznosiły się brzęki, śmiechy, a takie zapachy, jaże nie jeden ślinkę łykał z onych smaków. Jambrosz wystrojony odświętnie, w mentalach na piersiach, kręcił się cięgiem w sieniach, a często gęsto na ganek wybiegał z krzykiem:
nie pójdziesz jucho stąd? A to kijem cię złoję, że popamiętasz.
Ale nie mogąc się ognać z bereźnikom, które jako te wróble obsiadały sztachety, a śmielsze nawet już pod okna się przebierały, to jeno przygrażał księżym cybuchem, a wyklinał. Nadeszła na to Hanka, przystając przy furcie.
— Szukacie to kogo?
— zapytał, kusztykując do niej.
— Nie widzieliście kaj mojego ojca?
— Bylicy? Gorąc, że niech Bóg broni, to pewnikiem śpise kajś w cieniu. — Te jedrona pałka! — krzyknął znowu i pogonił za chłopakiem.
A Hanka strapiona wielce poszła już prosto do domu i rozpowiedziała o wszystkim siostrze, która przyszła na obiad. Ale Weronka jeno wzruszyła ramionami.
Korona mu ze łba nie spadnie, że przystał do dziadów, a co nam będzie lekciej, to lekciej. Nie tak jano skończyły pod kościołem. Jezus, taki wstyd, żeby rodzony ojciec na żebrach. A co Antek na to powie? Dopiero ludzie wezmą nas na ozory i powiedzą, żeśmy go wygnały poproszonemu. A niech też czekają, co im się spodoba. Pyskować na drugiego każdy poradzi, ale do pomocy nikt nie skory. Ja nie dopuszczę, żeby ojciec mieli dziadować. To go se sprowadź do chałupy i żywki, iść taka honorna. A sprowadzę. Już mu tej łyżki strawy żałujesz. Juś ci teraz miarkuje, coś go do tego sama przyniewoliła. Przelewa się to u mnie, czy co? Dzieciom to pewnie odejmę od gęby, a jemu dam? Należy mu się wycuk od ciebie, nie baczysz? Jak nie mam, to zjelić sobie nie wypruję. A wypruj i daj. Ojciec pierwszy. Nieraz mi się skarżył, że go głodem morzysz i o świnie więcej dbasz niźli o niego. Prawda była, Juści, ojca morze głodem, a sama to se używam kiej dziedziczka. Tak się jano wypasłam, co mi już kiecka z bieder zlatuje i ledwie kulasami powłóczę. Na bork jeno żyjemy. Nie pleć, myślałby kto, że i prawda. A prawda, żeby nie Jankiel, to by nawet tych ziemniaków ze solą zabrakło. Juści syty głodnemu nigdy nie zawierzy.
Gadała na wpół z płaczem, a coraz żałośniej, gdy wtoczył się w opłotki dziad prowadzony przez pieska.
Siadajcie se pod chałupą,
zwróciła się doń Hanka, krzątając się kole obiadu. Przysiadł na przyźbie, kule odłożył, pieska puścił na wolę i pociągał nohalem, miarkując. Żali już jedzą i w której stronie. Właśnie byli zasiadali do obiadu pod drzewami. Hanka wyłożyła jadło na miski, że szeroko rozniesły się posmaki.
Kasza ze słoniną, dobra rzecz. Niech wam ma pójdzie na zdrowie,
mruczał dziad, wietrząc zapachy i oblizując się łakomie. Pojadali zwolna, przedmuchując każdą łyżkę strawy. Łapa kręcił się z cichym skowytem, a dziadowski piesek ziajał z wywieszonym ozorem pod ścianą. Spiekota bowiem była straszna. Nawet cienie nie ochraniały. Dziw się wszystko nie roztopiło. A w tej nagrzanej i sennej cichości jeno łyżki skrzybotały, a niekiedy kajś pod strzechą zaświegotała jaskółka.
By tak z miseczkę kwaszonego mleka dla ochłudy,
westchnął dziad.
Zarno wam przyniesę, spokoiła go Juska.
Dużoście dzisiaj wykrzyczeli?
zapytał Pietrek, ciągnąc ospale łyżkę.
Zmiłuj się, panie, nad grzesznymi, a nie pamiętaj im dziadowskiej krzywdy. Bogać ta wiele, którym dziada obaczy, to w niebo pilnie patrzy albo skręca ostaje. Zaś inszy wysuple ten grosz jaki, a rad by wziął resztę z dziesiątki. Z głodu przyjdzie zdychać.
Dla wszystkich latość ciężki przednówek, szepnęła Weronka. Prawda, ale na gorzałkę to nikomu nie zbraknie. Józka wetknęła mu w garść michę, ją skwapliwie pojadać.
Powiedali na cmentarzu,
ozwał się znowu.
Co lipce mają się dzisiaj godzić z dziedzicem? Prawda to?
Dostaną, co im się należy, to może się i ugodzą, rzekła Hanka.
A Niemce się już wyniesły, wiecie?
Wyrwał się Witek.
Żeby ich morówka zdusiła,
zaklął, wytrząsając pięścią.
To i was pokrzywdzili?
Zaszedłem do nich wczoraj z wieczora. To me psami wyszczuli. Heretyki, ścierwy, psie nasienia. Pono lipczaki takim dopiekali, że musiały uciekać. Ze skóry bym takich obłupiał do żywego mięsa.
Pogadywał się, nie wygarniając z miski. A skończywszy, napasł swojego pieska i jął się dźwigać z przyźby.
Żniwna pora, to pilno wam do roboty,
zaśmiał się Pietrek.
A pilno! Łoni było nas na odpuście sześciu wszystkiego, a dzisia ze trzy medle się wydziera, jaże uszy puchnął.
A przyjdźcie na noc, zapraszała Józka.
Niech ci Jezus da zdrowie, co pamiętasz o sierocie.
Sierota jucha, a kałdun to już ledwie udźwignie,
przekpiwał Pietrek, patrząc, jak się toczył środkiem drogi. Grubachny kij kłoda i kijaszkiem macał przeszkody. Chałupa też wkrótce opustoszała. Kto przyległ w cieniu, by się przespać, to już chrapał, a reszta poszła na odpust. Przedzwonili na nieszpór. Słońce się już galancie kłoniło ku zachodowi. Upał jakby zdziebko sfolżał. To chociaż jeszcze sporo wypoczywało pod chałupami, ale już coraz więcej ludzi schodziło się na plac przed kościołem, pomiędzy kramy i budy. Józka poniosła się z dziełchami kupować obrazki, a głównie bych się napatrzyć do syta owym wstęgom, paciorkom i drugim cudom odpustowym. Katarynka znowu zagrała, dziady jeły posobnie wyciągać, brzękając w miseczki, a gwary podnosiły się zwolna, przepełniając całą wieś, że huczało jakoby w tym ulu przed wyrojem. Każden bowiem był syty i wypoczęty, to rad się stowarzyszał, a cieszył społecznie. Kto poradzał z przyjacioły, kto jeno ślepie na wszyćko rozwierał szeroko, kto się aby cisnął, kaj się drugie cisnęły, kto i na ten kieliszek pociągał z kumami, któren zaś szedł do kościoła, lebo i siedział gdziesik w cieniu, deliberując o różnościach. A wszystkich zarówno rozpierała jednaka radosna lubość odpustowa. I nie dziwota. Jakże, toć każden wymodlił się i nawzdychał do woli. Napatrzył onym po złotą, światłom, obrazom i innym świętościom. Wypłakał się rzetelnie, nasłuchał organów i śpiewań, a jakby się całe wykąpał w onym święcie. Duszę oczyścił, a skrzepił. Narodu różnego zobaczył, wspominków nazbierał i zbył się chociaż na ten dzień jeden wszelakich turbacji. To i obycznie, co gospodarze najpierwsze czy biedota, komorniki czy proste dziadygi, a wszystko się weseliło pospólnie, czyniąc taki rozgważony i rozkolebany gąszcz kole kramów, że i przecisnąć się tam było niełacno. A już ci co najrozgłośniej gadały kobiety, gnietąc się jedna przez drugą do but, aby chociaż się dotknąć i napatrzyć onych śliczności. Szymek był właśnie kupił na stusi bursztyny, wstęgów i chustkę czerwoną. Przystroiła się zaraz i chodzili od kramu do kramu, trzymając się w pół, radośni wielce i jakoby pijani uciechą. Łaziła z nimi Józka, targując jeno i oglądając różności porozkładane na stołach, a coraz i z żałosnym wzdychaniem przeliczała tę swoją mizerną złotówczynę. Jagusia plątała się kajśnie daleko od nich, udając, że nie spostrzega brata. Chodziła sama, dziwnie smutna i zgnębiona. Nie cieszyły jej dzisiaj ni te rozwiane wstęgi,
ni granie Katarynki, ni ten ścisk i wrzaski. Szła z drugimi porwana tłokiem i tam stawała, kaj insi stawali. Tam dreptała, kaj ją pchali, nie wiedząc całkiem, po co przyszła i dokąd idzie. Przysunął się do niej Mateusz i szepnął pokornie.
Być może mnie goni od siebie.
Ale odpędzałam cię to kiedy?
Albo raz. Nie sklełaś me to, co?
Niepoczciwie rzekłeś, to i musiałam. Któż me... Przemilkła nagle.
Jasio przeciskał się zwolna przez tłumy w jej stronę.
I on na odpust,
szepnął Mateusz, wskazując księżyka, któren się bronił ze śmiechem, aby go nie całowali po rękach.
Kij dziedzicowy syn, jak się to wybrał? Dobrze baczę, jak to jeszcze niedawno wyrywał za krowimi ogonami.
A juści, gdzie by zaś taki krowy pasał?
Przeczyła, niemile dotknięta.
Rzekłem. Pamiętam, jak go to raz organista sprał, że krowy puścił w pryczkowy owies, a sam se spał kajś pod gruszą.
Jaguś odeszła i chociaż nieśmiało, przepychała się ku niemu. Roześmiał się do niej, ale że patrzyli w niego kij w tęczę, odwrócił oczy i nakupiwszy w kramie obrazików, zaczął je rozdawać dziełchom i kto chciał. Stanęła naprzeciw kij wryta, zapatrzona w niego rozgorzałymi oczami. A z warg czerwonych polał się cichy, lśniący pośmiech, słodziuśki niby te miody.
Naścij, Jaguś, swoją patronkę,
wyrzekł, wtykając jej obrazik. Ręce się ich spotkały i rozbiegły kij sparzone. Wzdrygnęła się, nie śmiejąc ust otworzyć. Mówił jeszcze coś, ale jakby utonęła w jego oczach i nic prawie nie pomiarkowała. Rozdzieliła ich gęstwa, że schowawszy za gors obrazik, długo toczyła oczami po ludziach. Nie było go już nikaj. Poszedł do kościoła, gdyż przedzwonili na nieszpór. Ale ona cięgiem go miała na oczach.
Widzisz, jakiej ten świątek?
Szepnęła bezwolnie.
To też dziełchy dziw ślepiów za nim nie pogubią. Głupie, nie lapsa kiełbasa.
Obejrzała się prędko. Mateusz stał po bok. Mruknęła ni to, ni owo, chcąc się od niego odczepić, ale szedł nieodstępnie. Długo coś sobie ważył, aż zapytał.
Jaguś, a co matka rzekli na Szymkowe zapowiedzie?
A cóż, kiej chce się żenić, to niech się żeni, jego wola.
Skrzywił się i pytał niespokojnie.
Odpiszą mu to jego morgi, co?
Ja tam wiem. Nie wyznała mi się. Niech się jej spyta.
Przystąpił do nich Szymek z Nastusią. Nalazł się skądś ciś i Jędrzych, że przystanęli całą kupą, a pierwszy Szymek zaczął.
Jaguś, matki strony nie trzymaj, kiej się mnie krzywda dzieje.
Już ci co za tobą stoję, ale odmieniłeś się przez te czasy. No, no, całkiem kto drugi z ciebie.
Dziwiła się, bo stojał przed nią silnie wyelegantowany, prosty, wygolony do czysta, w kapelusie na bakier i w kapocie bieluśkiej kieby mleko.
Abym się wyrwał z matczynego stojaka.
I lepiej ci teraz na woli?
Prześmiewała się z jego hardości.
Wypuść ptaszka z garści, to obaczysz. Zapowiedzie słyszałaś?
Kiedyż ślub?
Nastusia przygarnęła się tkliwie, obejmując go w pół.
A ze 3 niedziele, jeszcze przed żniwami,
szeptała spłoniona.
I choćby w karczmie wyprawię, a matki prosił nie będę.
Masz to już kaj zawieść kobietę?
A mam, jakże na drugą stronę do matki się wprowadzę. Szukał po ludziach, komornego nie będę. Niech mi jeno mój grunt odpiszą, to radę sobie dam.
Przechwalał się sierdziście.
Pomogę mu, Jaguś, we wszystkim pomogę,
przytwierdzał Jędrzych.
Przecież i my na Stusi we świat gołkiem nie dajemy. 1000 złotych dostanie gotowymi pieniędzmi,
wyrzekł Mateusz. Kowal odciągnął go na bok, cosik mu szepnął i poleciał. Pogadywali jeszcze co nie bądź. Szczególnie i Szymek roił se, jak to gospodarzem ostanie, jak se to gruntu przykupi, jak się to chyci ziemi, że pokrótce obaczą, kto on taki. Jaże Nastusia patrzała w niego z podziwem. Jędrzych przytwierdzał, jeno Jagusia chodziła oczami po świecie, słysząc 5 przez 10. Zarówno jej tam było jedno.
Jaguś, przyjdź do karczmy, będzie dzisiaj muzyka,
prosił Mateusz.
I karczma dla mnie już nie zabawa, odparła smutnie.
Zajrzał w jej oczy przemglone. Zacisnął kaszkiet i poleciał, roztrącając ludzi. Przed plebanią natknął się na Tereskę.
— Kaj cię to niesie?
— zagadnęła lękliwie.
— Do karczmy. Kowal zwołuje na narady.
— Poszłabym z tobą.
— Nie odganiam cię, miejsca nie zbraknie. Zważ jeno, by cię nie wzięli na ozory, że tak cięgiem za mną uważasz.
— I tak ma już noszą kiej psy tę zdechłą owcę.
— To czemu się im dajesz?
Zły już był i zniecierpliwiony.
— Czemu? Nie wiesz to bez co?
— zaskarżyła się cichuśko. Szarpnął się i poszedł przodem, że ledwie za nim zdążyła.
— Już buczysz, kiej to ciele!
— rzucił, odwracając się nagle.
— Nie, nie! Jeno mi proch wleciał do oka.
— Jak widzę płakanie, to jakby mnie kto nożem żgnął.
Zrównał się z nią i rzekł dziwnie serdecznie.
— Naści parę groszy. Kup se co na odpuście, a potem przyjdź do karczmy. To potańcujemy.
Spojrzała oczami, co to jakby mu do nóg leciały z podzięką.
— Co mi ta pieniądze? Takiś dobry, takiś...
— szeptała rozpłomieniona.
— A z wieczora przychodź. Przudzi czasu miał nie będę.
Obejrzał się na nią jeszcze z proga, uśmiechnął i wszedł do sieni. W karczmie już była ciasnota i gorąc nie do wytrzymania. W głównej izbie tłoczyło się wiele różnego narodu, przepijając, a gwarząc, zaś w Alkierzu zebrali się co młodsi z Lipeckich, z Kowalem i Grzelą, wójtowym bratem na czele. Przyszli też i po niektórzy gospodarze, jak Ptaszka, Sołty, Skłąb i Adam, stryjeczny Borynów, a nawet się wcisnął Kobus, choć go nikt nie zapraszał. Kiedy Mateusz wszedł, właśnie był Grzela prawił gorąco i kredą coś kpisał po stole. Szło o zgodę z dziedzicem, któren obiecywał za morgę lasu dać chłopom po cztery na podleskich polach, a drugie tyle ziemi puścić na spłaty. Chciał nawet borgować drzewo na chałupy. Grzela wykładał wszystko podrobnie i kredą znaczył, jakby się to podzielili ziemią i co by wypadło na każdego.
— Dobrze rozważcie, co mówię! — wołał. — Sprawa czysta jak złoto! — Obiecanka, cacanka, głupiemu radość! — mruknął Płoszka. — Szczera prawda, nie obiecanki! Urejenta wszyćko nam odpisze! Weź ta ino sobie dobrze do głowy! Tylach na ziemi, la narodu! A toć każdemu w Lipcach wykroi się nowa gospodarka! Miarkuj ta ino sobie!
Kowal raz jeszcze powtórzył, co mu był kazał dziedzic powiedzieć. Wysłuchali uważnie, ale nikt się nie ozwał. Patrzeli jeno w te białe krychty na stole i głęboko deliberowali.
Prawda, sprawa kiej złoto. Ale czy na to komisarz pozwoli?
Ozwał się pierwszy sołtys, orząc frasobliwie pazurami po kudłach.
Musi! Jak gromada uchwali, to się urzędów o przyzwoleństwo pytała nie będzie. Zechcemy to i on musi!
Zagrzmiał Grzela.
Musi, nie musi, a ty się nie wydzieraj. Obacz, no który, czy aby starszy nie wącha kaj pod ścianą. Dopierom go widział przed szynkwasem,
objaśniał Mateusz.
A kiedy to dziedzic obiecuje nam odpisać? Zagadnął któryś. Mówił, co gotów choćby jutro. Zgodzimy się na jedno, to zaraz odpiszę, zaś potem o mętra rozmierzy co komu. To już po żniwach można by chycić się tej ziemi. A na jesieni obrobić, jak się patrzy. Mój Jezus, dopiero tu pójdzie robota, no.
Pogadywali gwarnie, wesoło, jeden przez drugiego. Radość już ponosiła wszystkich. Oczy strzelały mocą, hardość prostowała grzbiety i same ręce się wyciągały do brania tej ziemi upragnionej. Niejeden już podśpiewywał z uciechy i krzykał na Żyda o gorzałkę. Niejeden plótł trzy po trzy o działach, a każdemu roiły się nowe gospodarki, bogactwa i radoście. Bajdurzyli też kiej pijani, śmiejąc się, bijąc pięściami w stoły, a przytupując ogniście.
Dopiero to w Lipcach nastanie święto. Hej, a jakie zabawy pójdą, a jakie muzyki. I wiele to weselisk odprawi się w zapusty. Dziełchy we wsi zabraknie. To se miestskich przykupiemy, nie stać to nas? A psiach mać, w same ogiery jeździł będę. Cichota no,
zawołał stary Płoszka, bijąc pięścią w stół.
A to krzyczą kiej Żydy w szabas. Chciałem jeno pedzieć. Trzeba by w tej dziedzicowej obietnicy. Nie ma jakowego podejścia. Miarkuje ta co?
Przecichli, jakby ich kto z nagła oblał zimną wodą. Dopiero po chwili ozwał się sołtys.
Ja też nie mogę wyrozumieć, dlaczego taki hojny. Juści, w tym musi być jakieś podejście. Bo żeby dawać tylach na ziemi prawie za darmo,
ciągnął któryś ze starych. Ale na to porwał się Grzela i zakrzyczał.
To wam powiem, żeś tak głupie barany i tyla.
I znowu ją tłumaczyć i przekładać zapalczywie. Jarze się spocił kij mysz. Kowal też silnie mełł ozorem i każdemu z osobna rychtował. Ale stary Płoszka nie dał się przekabacić. Głową jeno kiwał i prześmiechał tak kąśliwie, aż Grzela przyskoczył do niego z pięściami, ledwie już powstrzymując złość.
Rzeknijcie swoją prawdę, kiej nasza widzi się wam cygaństwem.
Na rzekę. Znam dobrze to pieskie nasienie, znam i mówię waju. Nie wiesz ta dziedzicowi, póki nie będzie czarno na białym. Zawsze się naszą krzywdą pasły, to i teraz chcą się na nas pożywić.
Tak miarkujecie, no to się nie gućcie, ale drugim nie przeszkadzajcie!
Krzyknął na niego kłąb.
Chodziłeś z nimi do boru, to ich stronę i teraz trzymasz. A chodziłem, a jak będzie potrza, to i jeszcze kpudę. A trzyma mnie za nim, jeno za zgodą, za sprawiedliwością, za całą wsią. Bo jeno głupi nie widzi w tym dobrego lalipiec. Jeno głupi nie bierze, jak dają.
Wyś ta wszystkie głupie, bo pilno wama sprzedać za obertelek całe portki.
Głupie. Skoro dziedzic tyle daje, to może i więcej.
Zaczęli się przemawiać coraz zapalczywiej. A że i drugie wspomagały kłęba, to zrobił się taki gwar, jaże przyleciał Jankiel i sielną flachę gorzałki postawił na stole.
Sza, a sza, gospodarze! Niech będzie zgoda! Żeby pod lesie były nowe lipce, żeby każdy był pan,
wołał, puszczając kieliszek kolejką. Już ci, co wzięli pić, a jeszcze bardziej się ugwarzać, wszyscy już bowiem skłaniali się do zgody oprócz starego Płoszki. Kowal, który musiał w tym mieć jakiś gruby profit, najgłośniej rozmawiał, rozwodząc się o dziedzicowej poczciwości, a raz po raz stawiał dla całej kompanii to gorzałe, to piwo, to nawet arak z esencją. Cieszyli się tak galancie, co już nie jeden jeno oczy bałuszył i ozorem ledwo ruchał, zaś Kobus, który cały czas parę z gęby nie puścił, ją naraz chybać ludzi za ożydla i krzyczeć.
A komorniki, to co? Psi pazur? I nam się należy ziemia. Nie dopuścić do zgody. Po sprawiedliwości być musi. Jakże to jeden ledwie już spaśny kałdun udźwignie, a drugi ma zdychać z głodu? Porówno musi być ziemi dla wszystkich. Dziedzice ścierwy, nie jeden gołym zadem łyska, a nozdrze do góry jakby cięgiem kichał. Kołtuniarze zapowietrzone!
Krzyczał coraz głośniej i tak nieprzystojnie wszystkim przemawiał, jaże go wyciepnęli za drzwi, ale jeszcze przed karczmą klął i wygrażał. Kompania też nie za długo zaczęła się rozchodzić do domów. Jeno co łapcze wsi na uciechę ostali w karczmie. Kajusz pobrzękiwała muzyka. Właśnie i wieczór się był robił. Słońce zapadło za bory i całe niebo stanęło w zorzach, a szczuby zbóż i sadów jakby się pławiły w czerwieni a złocie. Zawiewał wilgotny, pieściwy wiater. Żaby jeły rechotać, odzywały się przepiórki, a granie koników roztrząsało się po polach kiej ten nieustający chrzęst dojrzałych kłosów. Rozjeżdżali się już z odpustu, że jenowozy turkotały, a kaj-śniekaj ktosik dobrze napity wyśpiewywał rozgłośnie. Przycichły lipce, pusto się zrobiło przed kościołem, ale jeszcze pod chałupami siedzieli gęsto ludzie, zażywając chłodu i wczasów. Cichy zmierzch stawał się na świecie. Mroczniały pola, dale stapiały się już z niebem. Wszystko się spokoiło. Śpik zwolna morzył ziemię i obtulał ją ciepłą rosą. Zaś ze sadów tryskały kiej-niekiej ptasie głosy, jakoby tym wieczornym pacierzem. Bydło wracało z pastwisk.
Raz po raz buchały długie, tęskliwe ryki, a rogate łby pokazywały się nad stawem, rozgorzałym ogniami zachodu, jakoby krwawym zarzewiem. Kajś pod młynem baraszkowały z wrzaskiem kąpiące się chłopaki, zaś po obejściach trzęsły się dziełszyne piesneczki. To beki owiec, to gęsie gęgoty. Jeno u Borynów było cicho i pusto. Hanka poniesła się z dziećmi do którejś z kum. Pietrek się też Kajś zapodział, a Jagusia nie pokazała się jeszcze od nieszporów, że tylko Józka zwijała się kole wieczornych obrządków. Ślepy dziad siedział w ganku, nastawiał gęby na chłodnawy wiater, mruczał pacierz, a pilnie nasłuchiwał witkowego boćka, któren kręcił się w podle, rychtując przyczajonym dziobem w jego nogi.
— Mój cię, żebyś skisł z buju jeden, a to my kujnął! — mruczał, zbierając pod siebie kulasy i machał wielkim różańcem.
Bociek odleciał parę kroków i znowu zachodził przemyślnie z boku z wyciągniętym dziobem.
— Słyszę cię dobrze, już ci się nie dam. Jaka to jucha zmyślna!
Szeptał, ale że w podwórzu rozległo się granie, to oganiając się kiej-niekiej różańcem, zasłuchał się w muzyce z lubością.
— Józia, a kto tak szczerze rzępoli?
— A Witek wyuczył się od Pietrka i teraz cięgiem dudli, jaże uszy puchnął. — Witek, przestań, a za łóżko nie czynyś rebakom!
— wrzasnęła. Skrzypki umilkły, zaś dziad coś ksę umyślił, bo skoro Witek przyleciał pod chałupę, rzekł do niego wielce dobrotliwie.
— Weź tę dziesiątkę, kiedy tak galancie wyciągasz nutę.
Chłopak uradował się ogromnie.
— A zagrałbyś to i pobożne pieśnie, co?
— Co ino posłyszę, to wygram.
— Ale każda liszka swój ogon chwali. A taką nutę wygrasz, co?
I beknął po swojemu, piskliwie, a zawodzący. Ale Witek nawet nie dosłuchał. Skrzypki przyniósł, zasiadł po bok i przegrał rychtyk to samo. A potem rznął insze, jakie tylko słyszał w kościele i tak sprawnie, jaże się dziad zdumiał.
Chcie, na organistę byłbyś zdatny.
Wszyćko wygram, wszyćko, nawet i takie dworskie, i takie, co je śpiewają po karczmach.
Przechwalał się rozradowany, wycinając od ucha, jaże kury zagdakały na grzędach, gdy Hanka nadeszła i zaraz go przepędziła, by Chiusce pomagał. Do cna już ściemniało na świecie. Ostatnie zorze gasły, a wysokie ciemne niebo rosiło się gwiazdami. Wieś już kładła się spać. Jeno od karczmy zalatywały dalekie pokrzyki i brzękliwe głosy muzyki. Hanka siedziała przed gankiem, karmiąc dziecko i pogadując z dziadkiem o tym i owym. Cyganił jucha, jaże się kurzyło, ale nie przeciwiła mu się, myśląc swoje i tęsknie w noc poglądając. Jagna nie wróciła jeszcze. Nie siedziała również i u matki, bo zaraz z wieczora poszła na wieś do dzieł. Jeno co nikt jej nie wysiedziała. Tak ją cosik ponosiło, jakby ją kto za włosy wyciągał, że w końcu już sama jedna łaziła po wsi. Długo patrzyła we wody pogasłe i drżące od powiewów, w rozruchane zdziebko cienie, we światła, co leciały z okien na gładź stawu i marły niewiada kaj i przez co. Rwało ją gdziesik, że poleciała za młyn, aż na łąki kaj już leżały ciepłe kożuchy białych mgieł. I czajki śmigały nad nią z krzykiem. Słuchała wód padających z upustu w czarną gardziel rzeki, pod olchy wyniosłe i jakby śpiące, ale ten szum zdał się jej jakimś żałosnym wołaniem i skargą nabrzmiałą płaczem. Uciekła i patrzała w młynarzowe okna, buchające światłem, gwarami, a brzękiem talerzy. Tłukła się od brzega wsi do brzega jak ta woda obłędna, co ujścia na darmo szuka i w nieprzebyte wręby bije żałośnie. Żarło ją cosik, czego by i wypowiedzieć nie sposób. Ni to był żal, ni to tęsknica, ni to kochanie, a oczy miała pełne suchego żalu i w sercu wzbierał wrzący straszny szloch. Nie wiada, dlaczego znalazła się przed plebanią. Jakieś konie pod gankiem biły niecierpliwie kopytami. Świeciło się tylko w jednym pokoju. Grali w karty. Napatrzyła się dosyta i poszła opłotkami, które dzieliły kłębową gospodarkę od proboszczowskich ogrodów. Przesuwała się lękliwie pod żywopłotem. Obwisłe gałęzie wisien muskały ją po twarzy z rosiałymi listeczkami. Szła bezwolnie, nie wiedząc, kaj ją niesie, aż niski dom organistów zastąpił jej drogę. Wszystkie cztery okna świeciły i stały otwarte. Przytuliła się w cień pod płot i zajrzała do środka. Organistowie wraz z dziećmi siedzieli pod wiszącą lampą, popijając herbatę, zaś Jasio chodził po pokoju i cosik rozpowiadał. Słyszała każde jego słowo, każdy skrzyp podłogi, nieustanne cykanie zegaru i nawet ciężkie przysapki organisty. A Jasio takie cudeńka prawił, że niczego nie rozumiała. Patrzyła jeno w niego niby w ten obraz święty, pijąc jej miody najsłodsze każdy dźwięk jego głosu. Chodził wciąż i co trochę ginął w głębi mieszkania i co trochę jawił się znów w kręgu światła. Czasem przystawał przy oknie, że wciskała się w płot strwożona, bych jej nie dojrzał, ale on jeno w niebo patrzył pokryte gwiazdami. To, co sik rzekł, lał uciechy, że śmiali się, a radość błyskała w twarzach kij to słońce. Przysiadł wreszcie po bok matki, a małe siostry jęły mu się drapać na kolana i wieszać na szyi. Tulił ci je poczciwie, huśtał i łaskotał, jaże izba zatrzęsła się dziecińskimi śmiechami. Zegar wybił jakąś godzinę i organiścina rzekła powstając. Gadu, gadu, a tobie czas spać, musisz do dnia wyjechać.
A muszę, mamusiu, Boże, jaki ten dzień był krótki,
westchnął żałośnie. A Jagusine serce jakby ktoś ścisnął i tak boleśnie, jaże same łzy pociekły po twarzy.
Ale niedługo wakacje, ozwał się znowu. Ksiądz regens obiecał, że mnie na jakiś czas zwolni, jeśli nasz proboszcz napisze o to do niego.
Nie bój się, napisze, już ja go uproszę, powiedziała matka, zabierając się do słania mu na kanapie wprost okna.
Pomagali jej wszyscy, a nawet sam organista przyniósł sporą doinkę i wsunął ją ze śmiechem pod kanapę. Długo się z nim żegnali na odchodnym, a już najdłużej matka, która go z płaczem tuliła do piersi, a całowała. Śpi, synku, smacznie, śpi, dzieciątko.
Pacierze, zmówię i zaraz ci kładę, mamusiu.
Rozeszli się wreszcie. Jaguś widziała, jak w sąsiedniej izbie chodzili na palcach, ściszali głosy, przymykali okna i pokrótce cały dom oniemiał i migiem pogrążył się w cichości, aby jeno nie przeszkadzać Jasiowi. Chciała i ona do domu. Już się była nawet nieco uniesła, ale ją coś jakby przytrzymało za nogi, że nie poradziła oderwać się z miejsca. Więc jeno mocniej przywarła plecami do płota. Bardziej się skuliła i ostała kieby urzeczona, wpatrując się w to ostatnie wywarte i jaśniejące okno. Jasio poczytał nieco na grubej książce, zaś potem przyklęknął pod oknem, przeżegnał się, złożył ręce do pacierza, podniósł oczy ku niebu i zamodlił się przejmującym szeptem. Noc była głęboka, niezgłębiona cichość obtulała świat. Gwiazdy mżyły się na wysokościach. Nagrzany, pachnący zwiew pociągał z pól, a niekiedy zaszamrały liście i ptak jakiś zaśpiewał. A Jagusie zaczęło cosik rozbierać. Serce się tłukło kiej oszalałe. Paliły ją oczy, paliły usta nabrane i same ręce wyciągały się ku niemu. A chociaż się kurczyła w sobie, roztrząsał nią taki dziwny, niezmożony dygot, że wpierała się w płot bezwolnie i z taką mocą, jaże trzasnęła żertka. Jasio wychylił głowę, popatrzył dokoła i znowu się zamodlił. Zaś z nią działo się już coś niepojętego. Takie ognie chodziły jej po kościach i oblewały warem, że dziwnie krzyczała z tej lubej męki. Zobaczyła, kaj jest i ledwie już zipała, tak się w niej wszystko trzęsło i płonęło. Była cała w dreszczach. Jej błyskawice kłębiły się w niej jakieś nabrzmiałe, szalone krzyki. Jakieś wichry palące ją ponosiły, jakieś straszne pragnienia rozprężały i wyginały. Już chciała się czołgać tam, bliżej niego, by chociaż tknąć ustami tych jego białych rączków, bych jeno klęczeć przed nim, a patrzeć z bliska w te gębusie i modlić się,
jej do tego cudownego obrazu. Nie poruszyła się jednak, bo obleciał ją jakiś dziwny strach i zarazem zgroza.
Jezu mój, Jezu miłosierny!
Wyrwał się jej z piersi cichy jęk. Jasio powstał, wychylił się cały i jakby patrząc na nią zawołał.
Kto tam?
Zamarła na chwilę, przytaiła dech. Serce przestało bić, jakby zdrętwiała w jakimś świętym strachu. Dusza uwięzła kaiś w gardle i pełna szczęsnego niepokoju chwiała się w oczekiwaniu. Ale Jasio jeno popatrzył w opłotki, a nie dojrzawszy, zamknął okno, rozebrał się prędko i światło zgasło. Noc padła na jej duszę, ale jeszcze długo siedziała wpatrzona w czarne i nieme okno. Przejął ją chłód, jakby operlił srebrną rosą jej duszę w niebo wziętą, gdyż wszystko, co w niej wrzało z krwi pożądliwej, przygasło, rozlewając się po niej nieopowiedzianą błogością. Spłynęła na nią uroczysta święta cichość, jakby to zadumanie kwiatów przed wschodem słońca, że rozmodliła się pacierzem szczęścia, które nie miał słów, a jeno dziwną słodkość zachwytów, przenajświętsze zdumienie duszy, niepojętą radość budzącego się dnia zwiesnowego i przeplatał się grubymi ziarnami błogich łez, niby tym różańcem łaski pańskiej i dziękczynienia.